już mówiłem, kolejny rozdział 27 dzisiaj, rozdział pierwszej Księgi Samuela. Niewiele już nam zostało do końca. Dwa tygodnie temu w poprzednim rozdziale czytaliśmy o tym, jak podczas kiedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Saula i na wszystkich żołnierzy w jego obozie, Dawid razem z jednym ze swoich krewnych, z Abiszajem, zakradli się pokryjomu do obozu, gdzie Dawid kolejny raz miał okazję do tego, żeby pozbyć Saula, żeby go zabić. Mógł to zrobić bez problemu. Jednak ku wielkiemu rozczarowaniu Abiszaja Dawid tego nie zrobił. Abiszaj do Dawida mówi, to jest twoja szansa. Mówi, teraz to zrób. Ale Dawid tylko wziął dzban na wodę Saula, jego włócznie i oddalił się z obozu. I kiedy już z oddalenia zawołał, znów dowiódł Saulowi swojej niewinności. Mówi, dlaczego mnie ścigasz? Ja nie zamierzam ciebie skrzywdzić. No i rozdział zakończył się obietnicą Saula, że on już nie będzie więcej nastawał na życie Dawida. Nie będzie go już więcej ścigał, ale widzieliśmy już wiele razy, wielokrotnie to się powtarzało, że Saul nie dotrzymuje słowa, że już wcześniej składał takie same obietnice, których nie dotrzymał. Saul zaproponował Dawidowi, żeby on wrócił, ale Dawid oczywiście tego nie zrobił. No i teraz w tym 27 rozdziale widzimy pewną desperację Dawida, dlatego że takim dodatkowym czynnikiem w takich sytuacjach było to, że Dawid już kilkakrotnie został zdradzony przez Izraelitów, szczególnie przez Zyfitów. Czytaliśmy, dwa razy Zyfici poszli do Saula, mówią, Dawid się ukrywa tutaj, tam się ukrywa. I zdradzali miejsce schronienia Dawida Saulowi. Tak więc już tych miejsc, w których Dawid może się skryć w Izraelu, jest coraz mniej. Oczywiście sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że przy Dawidzie jest 600 wojowników, 600 żołnierzy. Nie ma wielu miejsc, w których można ukryć się z grupą 600 osób. I Dawid już jest doprowadzony do pewnego rodzaju desperacji. Szuka bezpiecznego schronienia dla siebie i dla dużej grupy ludzi, która z nim podróżuje. Przeczytajmy 27 rozdział pierwszej Księgi Samuela. To jest stosunkowo krótki rozdział. A Dawid rozważał w swoim sercu. Tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronił się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej i tak ujdę jego ręki. Ruszył tedy Dawid i przeszedł wraz z 600 wojownikami, którzy byli z nim, do Akisza, syna Maoka, króla Gat. I mieszkał Dawid u Akisza w Gat wraz ze swoimi wojownikami, każdy ze swoją rodziną, a Dawid z dwiema swoimi żonami, z Achinoam z Jezreel i z Abigail, wdową po Nabalu z Karmelu. Gdy doniesiono Saulowi, że Dawid umknął do Gat, zaniechał pościgu. I rzekł Dawid do Akisza, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to niech mi dadzą miejsce w jednym z miast okolicznych i tam się osiedlę. Bo po cóż ma twój sługa mieszkać wraz z tobą w mieście stołecznym? I dał mu Akisz tego dnia Syklak. Dlatego Syklak należy do królów judzkich do dnia dzisiejszego. I mieszkał Dawid w krainie Filistyńczyków przez rok i 4 miesiące. Dawid wyprawiał się wraz ze swoimi wojownikami i czynili wypady na Geszurytów, Giżytów i Amalekitów. Ci bowiem zamieszkują ziemię, która się ciągnie od Telam aż do Szur i aż do Egiptu. A ilekroć Dawid uderzał na jakiś kraj, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał owce i bydło, osły i wielbłądy, i szaty, i wracał do Akisza. A gdy Akisz zapytywał, dokąd wyprawialiście się dzisiaj, Dawid odpowiadał, na południową Judeę, albo do południowego okręgu Irachmeelitów, albo do południowego okręgu Kenitów. Mężczyzn zaś i kobiet dlatego nie zachowywał Dawid przy życiu i nie sprowadzał do Gat, ponieważ mówił sobie, niech nie świadczą przeciwko nam, powiadając, tak postępował Dawid. Taki był jego sposób postępowania przez cały czas pobytu w krainie Filistyńczyków. Akisz zaś ufał Dawidowi, myśląc sobie, zniesławił się wśród swojego ludu w Izraelu, to też będzie na zawsze moim poddanym. Więc tak jak wspomniałem, Dawid jest coraz bardziej wypychany poza granice Izraela, poza terytorium Izraela. Jest ścigany przez Saula, a Izraelici zdradzają Saulowi miejsca, w których Dawid się ukrywa. I tak w akcie desperacji Dawid postanawia wkroczyć na terytorium w zasadzie głównego wroga Izraela, na terytorium Filistynów czy Filistyńczyków. Pamiętacie, że Dawid już wcześniej raz wybrał się do Filistyńczyków, ale wtedy udał się tam sam. Poszedł do Gat i co się wtedy wydarzyło? Udawał obłąkanego, żeby ocalić swoje życie, bo został tam zdemaskowany. Ludzie mówią, o, to jest chyba ten Dawid, o którym mówiono, mówi się, że on pokonał swoich 10 tysięcy. Ale tym razem jest inaczej. Teraz, kiedy Dawid wraca do Gat, zobaczcie, co jest napisane w wersecie drugim. Ruszył tedy Dawid i przeszedł. Nie chodzi tylko o to, że Dawid udał się na terytorium Filistynów, ale on oferuje swoje usługi, ponieważ idzie tam ze swoją małą armią. Więc Dawid nie tyle, że poszedł na terytorium Filistynów, ale przeszedł na ich stronę. I potwierdzeniem tego, co mówię, takiej interpretacji, jest to, co dzieje się dalej, co czytamy dalej. Akisz przyjmuje Dawida. I pod koniec rozdziału jest napisane, że Akisz jest przekonany o lojalności Dawida. Ufał Dawidowi. Tak więc Dawid przechodzi do Gat, do Filistynów, aby stanąć po ich stronie i dołączyć do nich jako siła zbrojna. Czyni z siebie tak jakby wasalem króla Gat, Akisza. No i do tej pory mówiliśmy, że Dawid miał na początku 400 ludzi, potem 600 ludzi. No ale i to było wielokrotnie powtarzane w tekście. Ale teraz widzimy, że ci ludzie są tam ze swoimi rodzinami. Czyli 600 mężczyzn, powiedzmy kolejne 600 żon, może nie wiemy, czy każdy był żonaty, tak? Ale powiedzmy, załóżmy, że 600 żon plus jakieś dzieci, więc naprawdę to była grupa 1500, może 2000 osób, które z Dawidem razem podróżują. I to dodatkowo pomaga zrozumieć, pod jaką presją znajdował się Dawid. On musiał się zatroszczyć o to, żeby zapewnić tym ludziom ochronę, żeby ich nakarmić, żeby im zapewnić nocleg dla tak wielu ludzi. I kiedy docierają do Gat, pojawia się pewien taki praktyczny problem. Miasta nie były duże, a zwłaszcza ufortyfikowane miasta, które były otoczone murem. No, siłą rzeczy nie mogły fizycznie pomieścić więcej ludzi. Nie mogły pomieścić dodatkowych 2000 osób. Więc Dawid mówi do Akisza, no dlaczego ja razem z moimi ludźmi mamy tutaj mieszkać w tym stołecznym, królewskim mieście? Mówi, proszę, daj mi jakieś miasto, jakieś miasteczko, w którym możemy zamieszkać. I tak Dawid dostaje dla swoich ludzi małe miasteczko Syklag. Nie wiemy dokładnie, gdzie leżało Syklag, ale prawdopodobnie około 30 kilometrów na południe od Gat. I Filistyni posiadali 5 głównych takich ufortyfikowanych miast, wokół których znajdowały się mniejsze miejscowości. Myślę, że ta mapka może się nam okazać pomocna, jeśli mogę. Gat powinna być. Jest. Gat, jak znajdziecie napis, duży napis Juda na żółtym tle, tutaj, zaraz przy J jest Gat. Inne miasta Filistynów, to na wybrzeżu było Ashkelon, Ashdod, to były na pewno miasta filistyńskie. Eglon na południe od Gat, to też było miasto filistyńskie. W każdym razie tych miast, takich głównych, ufortyfikowanych miast było 5. No i Dawid otrzymuje właśnie to miasto Syklag, w którym może ze swoimi ludźmi zamieszkać. No i te miasta filistyńskie dawały Dawidowi ochronę przed Saulem. Bo Saul nie mógłby podejść do Syklag. Saul gdzieś jest na północy od tego terytorium Filistynów. Więc Dawid nie mógłby, Saul nie mógłby podejść do Syklag, nie przechodząc przez Gat, które oczywiście było ufortyfikowanym filistyńskim miastem. Więc to była bardzo korzystnie pod względem strategicznym położona lokalizacja dla Dawida. I w 4 wersecie czytamy, że ten zamierzony skutek został osiągnięty. Kiedy Saul dowiaduje się, że Dawid osiedlił się w Gat, zaniechał pościgu. No i wyobraźcie sobie, na pewno kiedy wszyscy z tymi ze swoimi rodzinami dotarli do Syklag, to po raz pierwszy od długiego czasu mogli się normalnie wyspać. Wcześniej tułali się po pustyniach, ukrywali się w górzystych terenach, mieszkali w jaskiniach, a teraz mają swoje małe miasteczko. Mogą spać we własnych łóżkach, w miejscu, które mogą nazwać domem. Mieli więc gdzie mieszkać. No, ale wyspali się, obudzili się, burczy w brzuchu. Trzeba coś zjeść. Trzeba mieć jakieś rzeczy. Trzeba się ubrać. Więc Dawid ze swoimi ludźmi wyruszają na wyprawy w celu zebrania jakichś zapasów. I te najazdy odbywają się dalej na południe. Dalej na południe tego terytorium. Więc Dawid mija te miasta filistyńskie, które leżą u wybrzeży Morza Śródziemnego. Tutaj, jak widzimy na tej mapce, idzie dalej na południe, wokół Morza Śródziemnego, w kierunku Egiptu i napada na wioski, na miasta. I co robi? I zabija wszystkich, żeby nie mogli zaraportować z powrotem do Filistyńczyków, co się wydarzyło. A potem Dawid okłamuje Akisza, mówiąc, najeżdżałem południowe części Izraela, mówi. Najeżdżałem Judę, południowe terytorium Saula. I to sprawiało, że Akisz zaczął ufać Dawidowi. Nie to oczywiście, że okłamywał, ale to, że Dawid mówił, że najeżdżał te południowe części terytoriów Saula. Bo Akisz myślał sobie, że no skoro Dawid tak się zniesławił wśród swoich ludzi, to będzie na zawsze już jego wiernym poddanym. Jeśli Dawid jest gotów, żeby najeżdżać Izraelitów, to z pewnością jest po naszej stronie. On naprawdę przeszedł na stronę Filistynów. Tak więc Dawid osiągnął kilka rzeczy. Jego lud jest bezpieczny, Saul go nie ściga, Akisz ma do niego zaufanie. Wydaje się, że pod wieloma względami jest dobrze. Ale musimy się dobrze zastanowić nad tym tekstem, bo ten tekst przedstawia same fakty. Nie ma w tym tekście ani słowa komentarza. Czy autor księgi popiera to, co Dawid robi w tym rozdziale, czy po prostu opisuje fakty? to, co zrobił Dawid. Czy Dawid postąpił słusznie, udając się na terytorium Filistynów i zawierając pokój z Akiszem? Czy postąpił słusznie, zabijając mieszkańców miejscowości, które najeżdżał? Czy postąpił słusznie, oszukując Akisza odnośnie do swoich poczynań? Nie ma w tym fragmencie komentarza co do tych kwestii, więc musimy wyciągnąć własne wnioski. Niekoniecznie powinniśmy zakładać, że w tym rozdziale Dawid postępuje właściwie. Powiedzieliśmy, że Dawid odniósł pewnego rodzaju sukces. Ludzie są bezpieczni. Saul już im nie zagraża. Akisz mu ufa. Ale nie możemy zakładać tego, że postępowanie Dawida było słuszne. Raczej przeciwnie. Bóg może pokazywać nam błędy i złe decyzje, a nawet grzech Dawida. Pomyślmy przez moment. Jeśli chcielibyśmy usprawiedliwić działania Dawida, sposób, w jaki Dawid napadał na ludy na południe od niego, to jest jedno pewne usprawiedliwienie w przypadku Amalekitów. Pamiętacie, że kiedy Izraelici wyruszyli z Egiptu i byli w drodze do Kanaanu, Amalekici ich zaatakowali, ale zaatakowali tyły tego pochodu Izraelitów. W szczególności zaatakowali tych najsłabszych, miejsce, gdzie były kobiety i dzieci. Amalekici zaatakowali lud Boży i zaatakowali tą najsłabszą część. I może pamiętacie, że wtedy Bóg poprzysiągł Amalekitom wieczną wojnę. Mieli zostać całkowicie zniszczeni i pokój nigdy nie miał już zapanować z Amalekitami. To właśnie tego konkretnego nakazu Saul nie wypełnił, kiedy Bóg mu nakazał: idź, wytęp Amalekitów zgodnie z moją przysięgą przeciwko nim. Saul jednak pozostawił Agaga przy życiu, a Izraelici zabrali to, co najlepsze z łupów, które miały być przeznaczone na zniszczenie. Więc Bóg powiedział do Saula: skoro ty mnie odrzuciłeś, to ja odrzucam ciebie. Więc przynajmniej w przypadku Amalekitów Bóg poprzysiągł im wieczną wojnę i moglibyśmy stwierdzić, że Dawid spełnia wolę Bożą. Ale co do pozostałych dwóch ludów wymienionych w tym tekście, jedynym usprawiedliwieniem ewentualnie mogłoby być to, że Bóg również poprzysiągł, że wytępi te starożytne ludy Kanaanu, które dopuszczały się obrzydliwych praktyk palenia swoich dzieci i wszelkiego innego rodzaju niegodziwości. I jeśli to zaklasyfikowalibyśmy te ludy do tej kategorii, no to to, co Dawid robi w tym przypadku, może byłoby zgodne z Bożym rozkazem. Ale to są tylko takie spekulacje. To byłaby tylko nasza interpretacja. W tekście nie ma żadnej wzmianki o takim usprawiedliwieniu poczynań Dawida. Tutaj czytamy tylko, że Dawid morduje wszystkich. Dlaczego? W tekście czytamy, żeby nie świadczyli przeciwko niemu. Takie tłumaczenie nie jest wystarczającym powodem, żeby usprawiedliwić tego rodzaju ataki i morderstwa. Co więcej, nie możemy bronić oszustwa Dawida, który okłamywał Akisza. Jakiś czas temu mówiliśmy, że istnieją pewne uzasadnione okoliczności, w których można skłamać w obronie życia, co też może być kwestią dyskusyjną samo w sobie. Ale nawet jeśli byśmy przyznali, że takie nieliczne okoliczności istnieją, to w tym przypadku to nie jest taka tego rodzaju okoliczność, która by usprawiedliwiała to kłamstwo. Oszustwo Dawida jest przebiegłe, ma charakter strategiczny, jest skuteczne, ale nie jest właściwe. Inną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę w tym tekście, jest to, że nie ma w tej historii ani razu wzmianki o Bogu. Dawid tym razem nie konsultuje swoich decyzji z Bogiem, tak jak to robił w poprzednich rozdziałach, w innych miejscach. Autor tego tekstu nie wymienia imienia Boga w żadnych okolicznościach. I do tej kwestii wrócimy jeszcze trochę później. Także widzimy, co się wydarzyło. Widzimy wydarzenia tego rozdziału. I teraz zastanówmy się w trzech punktach, jak możemy to zastosować w naszym życiu. Po pierwsze, na tym świecie i w tym życiu nigdy nie uciekniemy przed próbami czy pokusami. Na tym świecie i w tym życiu nie uciekniemy przed próbami i pokusami. Spójrzcie jeszcze raz na werset pierwszy. Czytamy, a Dawid rozważał w swoim sercu, tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej. I tak ujdę jego ręki. Dawid przewodził tej grupie 1500, może 2000 osób, może więcej, może mniej, którzy na nim polegali. Ich życie było w niebezpieczeństwie. Możemy więc zrozumieć, dlaczego Dawid zabrał ich na terytorium Filistynów. Ale Dawid stara się udać się gdzieś, gdzie nie będą musieli stawiać czoła zagrożeniom i trudnościom. Mówi, tam unikniemy niebezpieczeństwa. Tam unikniemy trudności. Jeśli tylko uda nam się dotrzeć do Filistei, będziemy tam bezpieczni. No i rzeczywiście, Saul zaprzestał pościgu za Dawidem. Saul już im nie zagraża. Jednak ta cała sytuacja wcale nie jest dla nich bezpieczna. Dawid musi utrzymywać wokół siebie zasłonę tajemnicy i oszustwa, żeby pozostawać w dobrych relacjach z Filistyńczykami, którzy z pewnością zaatakowaliby go, gdyby wiedzieli, co naprawdę się dzieje. Tak więc to kłopotliwe położenie Dawida wskazuje nam na tą rzeczywistość, że nie ma nigdzie na tym świecie miejsca, do którego moglibyśmy się udać, żeby uciec przed próbami i pokusami tego życia. I są dwa rodzaje powodów, dla których tak jest. Są powody zewnętrzne i powody wewnętrzne. Na zewnątrz zagrożenia są wszędzie, ponieważ przekleństwo grzechu dociera do wszystkich miejsc w tym stworzonym świecie. Nie ma takiego miejsca w tym świecie, które byłoby miejscem pozbawionym niebezpieczeństw. Wewnętrznie wszyscy jesteśmy grzeszni z natury i nawet jako chrześcijanie pozostajemy pod wpływem grzechu. Tak więc dokądkolwiek się nie udamy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, zabieramy ze sobą zło. Nie ma miejsca, do którego możesz się udać, żeby uwolnić się od prób i pokus, ponieważ zewnętrznie wszędzie będzie niebezpieczeństwo i wewnętrznie z natury zabieramy ze sobą grzech, gdziekolwiek się udamy. Ale czy ten fakt, że tak jest, ma tylko spowodować w nas przygnębienie? Z jednej strony trochę tak, ale z drugiej strony są dwie rzeczy, które musimy zrobić. Są dwie rzeczy, które musimy zrobić. Po pierwsze, musimy dostosować nasze oczekiwania do tego. Dostosować nasze oczekiwania do rzeczywistości. Musimy się tego spodziewać, że tak jest. Apostoł Paweł w drugim wersecie 8 rozdziału listu do Rzymian mówi o prawie grzechu i śmierci. Mówi, że to jest pewnego rodzaju prawo. To jest podobnie jak prawo grawitacji. Obowiązuje wszędzie. Nawet w przestrzeni kosmicznej. Prawo grawitacji tak samo obowiązuje. Tylko oczywiście prawo grawitacji zależy od masy. Ponieważ w kosmosie jesteśmy daleko od tej planety Ziemi, tego dużego obiektu o dużej masie, więc tego przyciągania nie odczuwa się tak bardzo w kosmosie, ale prawo nadal działa. Wszędzie tak samo. Podobnie prawo grzechu oznacza, że nie ma miejsca, do którego możemy się udać, gdzie grzech nie jest rzeczywistością wewnątrz nas lub na zewnątrz nas. Musimy do tego prawa dostosować nasze oczekiwania. Musimy być na to przygotowani. Drugą rzeczą, którą musimy w związku z tym zrobić, jest to, żeby nie polegać na okolicznościach lub zmianie otoczenia, żeby chronić się przed niebezpieczeństwem i grzechem. Jeśli ktoś ma trudności w poruszaniu się, to instaluje się poręcze, usuwa się stopnie, próbuje się stworzyć takie warunki, żeby taka osoba mogła bezpiecznie się poruszać. Ale i taka osoba w takich warunkach może upaść, jeśli nie jest wystarczająco silna sama w sobie. Nie można polegać tylko na tych zewnętrznych warunkach, na zewnętrznych okolicznościach. Te same zasady odnoszą się do grzechu i do pokusy. Jeśli po prostu staram się tak urządzić swoje otoczenie, swoje okoliczności, aby chronić się przed pokusami, to jest pomocne. Tak jak poręcze i brak stopni są pomocne dla ludzi, którzy mają problem z chodzeniem. Ale to nie wystarczy. Nie można polegać tylko na tym. Trzeba w swoim sercu poddać się samokontroli, wstrzemięźliwości, powściągliwości. Zmiana zewnętrznych okoliczności jest pomocna, ale kluczowa jest przemiana serca, wyrobienie w sobie zdrowych nawyków, które prowadzą do przemiany serca. Drugie zastosowanie tego tekstu mówi o tym, że desperacja i brak wiary prowadzą do nieposłuszeństwa. W tym rozdziale widzimy, że Dawid działał w akcie desperacji. Możemy w pewien sposób to zrozumieć. Został zdradzony przez swój własny lud. Był lojalnym sługą Saula. Był najlepszym, najbardziej lojalnym sługą Saula. On był pogromcą Filistynów. Pokonał dziesiątki tysięcy. Był najlepszym sługą Saula. A Saul zwrócił się przeciwko niemu, nie mając praktycznie żadnego ważnego powodu przeciwko niemu. Saul prześladował go. Oddał jego żonę innemu człowiekowi. Niektórzy z ludu Izraela zwrócili się przeciwko niemu. Dawid został wypchnięty ze swojej ojczyzny, z dala od przybytku. W końcu przychodzi ten moment desperacji. W pierwszym wersecie widzimy Dawida, który zdaje się myśleć zupełnie inaczej niż w poprzednich rozdziałach, które czytaliśmy. Widzimy Dawida, który teraz nie ma wiary, jest zdesperowany. Wydaje się, że zapomniał o swojej wierze w Boże Słowo i w Boże obietnice. Parę wersetów wcześniej, w 26 rozdziale, w 24 wersecie, Dawid mówi: niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Niech Bóg mnie broni, mówi. Bóg ma mnie w swojej opiece. W 25 rozdziale Abigail przypomniała Dawidowi, że Bóg obiecał mu tron, że utwierdzi jego dom. Dawid zaufał Bogu, że go wybawi i mu pomoże. Dawid zawsze ufał Bogu. Widzimy jednak, że tutaj Dawid jest zdesperowany. Dlaczego? Dlatego, że wciąż jest poddawany długotrwałym próbom, trudnościom. Saul wciąż go prześladuje i w końcu Dawid, odpowiedzialny za 1500 osób, mężczyzn, kobiet, dzieci, odczuwa bezsilność. Boże słowa, Boże obietnice, potężne Boże akty ratunku w przeszłości, wszystkie te rzeczy rozmyły się w jego pamięci i popada w zrezygnowanie. W pierwszym wersecie mówi: tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula. W tym akcie desperacji Dawid pokazuje niewiarę, niedowierza. No ale ktoś może zapytać, no jeśli Dawid jest wierzący, to jak może nie dowierzać? Otóż kiedy Pan Bóg sprawia, że rodzimy się na nowo, wiemy, że wiara jest darem od Boga. Bóg zasiewa w nas ziarno wiary, które nigdy nie umiera. Jest jednak różnica pomiędzy posiadaniem tego ziarna wiary, a aktami wiary, czynami, praktyką, praktykowaniem tej wiary. Na przykład, jeśli wiesz, że coś jest dla ciebie dobre, na przykład właściwe odżywianie się, starasz się jeść według tego, co wiesz, że jest dla ciebie dobre. Ale czy zawsze to robisz? Zdarza się, że odchodzisz od tego, co wiesz, że jest dla ciebie dobre. Nie wykonujesz tego, co jest dobre dla ciebie, chociaż w to wierzysz. Podobnie Dawid. Nie utracił wiary, dlatego że tutaj, w tym miejscu, nie dowierza. Po prostu nie wykonuje czynów wiary w tym przypadku. My czynimy podobnie w naszym własnym życiu. I powiedzieliśmy już, że w tym tekście tego rozdziału, w samych słowach tego rozdziału, nie widzimy Boga. Nie widzimy, że jest On obecny. I widzimy też, że w tym rozdziale Bóg jest nieobecny również w myślach Dawida. Kiedy myśli o sobie i o Saulu, popada w rozpacz. Mówi, Saul mnie zabije. Umrę z ręki Saula. On nie dowierza. Nie pamięta. Nawet jeśli Bóg wydawał się nieobecny w tej sytuacji, Dawid powinien był tak jakby wprowadzić Boga do tej sytuacji, pamiętając o Bożych obietnicach, pamiętając o wcześniejszych, tych wielkich, potężnych Bożych aktach Bożego ratunku. Łatwo wytykać Dawidowi, co powinien był zrobić. Ale wszyscy zapominamy, czasami nie wierzymy, nie dowierzamy. A to prowadzi do nieposłuszeństwa. W przypadku Dawida on udaje się do Filistei. Jego najazdy w dużej mierze są nieusprawiedliwione. Okłamuje Akisza, żyje w oszustwie, w kłamstwie. W akcie rozpaczy działa drastycznie, z niedowierzaniem, a ostatecznie w nieposłuszeństwie i grzechu. Tak więc, kiedy popadamy w rozpacz z powodu przedłużających się pokus lub długotrwałych prób i cierpień, nie możemy pozwolić, aby niewiara stała się naszą praktyką, a następnie nieposłuszeństwem. Musimy pamiętać o Bożych obietnicach. Musimy pamiętać o Słowie Bożym. Musimy pamiętać o potężnych aktach wybawienia Bożego dla Jego ludu i dla nas samych, których doświadczaliśmy wcześniej. A tam, gdzie wydaje się, że Boga nie ma, to musimy Go tak jakby wprowadzić. Nie dlatego, że Go tam nie było, ale dlatego, że nie było Go w naszych własnych myślach, w naszych własnych umysłach, naszych własnych doświadczeniach i naszym własnym postrzeganiu sytuacji. Boża miłość, Boża wierność nigdy nie ustaje. Wielka jest Jego wierność. Jego miłosierdzie jest nowe każdego ranka, każdego dnia. I trzecią lekcją, którą z tego fragmentu możemy się nauczyć, jest to, że jest tylko jeden człowiek, któremu możemy całkowicie zaufać. Jest dużo fragmentów w Biblii, z których taką lekcję możemy czerpać, ale w tym przypadku, w przypadku Dawida, jest to szczególnie uwypuklone. Przez większą część życia Dawida patrzymy na niego jak na kogoś, kogo należy podziwiać, którego należy naśladować, którego wiarę należy naśladować. Widzimy jego cierpliwość, gorliwość dla Pana, ale tutaj nie jest ani godny pochwały, ani podziwu i możemy być rozczarowani jego upadkami. Ale kiedy tak się dzieje, to znajdujemy pocieszenie w tym, że to nie Dawid był ostatecznym wypełnieniem Bożego planu. Słowo Boże nie kieruje naszej wiary ku Dawidowi. On nie jest wypełnieniem planu, on jest jego częścią. Życie ponad 1000 ludzi zależało od jego decyzji, ale oni nie mieli jemu ufać, jeśli chodzi o swoją wiarę. Nie mieli w niego wierzyć. Bóg nie uczynił Dawida rozwiązaniem problemu grzechu człowieka. Bóg uczynił syna Dawida rozwiązaniem problemu grzechu człowieka i zaspokojeniem potrzeby duszy człowieka. To odwieczny Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, który narodził się jako syn Dawida. Czy Jezus kiedykolwiek działał w akcie desperacji, niedowierzania lub w nieposłuszeństwie? Jezus też tułał się z miejsca na miejsce. Nie miał miejsca, gdzie mógłby głowę skłonić. Podobnie jak Dawid. ale nigdy nie powiedział, muszę stąd uciec. Nigdy w rozpaczy nie powiedział, muszę uciekać, bo mnie tu zabiją. Jezus przemieszczał się z miejsca na miejsce, aby wykonywać swoją pracę. Nie po to, żeby od niej uciekać. Czy Jezus kiedykolwiek działał w akcie rozpaczy? Nawet w ogrodzie Getsemany nie rozpaczał. Powiedział, bądź wola Twoja. Wypiję ten kielich. Pójdę. Podporządkował się w swojej ludzkiej naturze. Apostoł Paweł, podkreślając jego posłuszeństwo, mówi, że był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I umierając przybity do krzyża, nie mówi, Ojcze, pomścij mnie, ale mówi, Ojcze, wybacz im. Do złoczyńcy nie mówi, masz za swoje. Mówi, dziś będziesz ze mną w raju. Tak więc nawet w najbardziej ekstremalnym momencie swojego posłuszeństwa nigdy nie popadł w rozpacz. Zawsze wierzył, zawsze był posłuszny doskonale i całkowicie. To właśnie dlatego, że Jezus nie był taki jak Dawid. Zostaliśmy zbawieni z naszych grzechów. I to właśnie ze względu na Jego doskonałe i skończone dzieło możemy Jemu całkowicie zaufać. Więc jest tylko jeden człowiek, w którym możemy całkowicie i bez zastrzeżeń pokładać ufność. Słowo Boże mówi, że wszyscy, którzy wzywają imienia Pana, zostaną zbawieni i że ci, którzy Mu ufają, nie będą zawiedzeni. Pan Jezus Chrystus był posłuszny do końca, więc możemy wierzyć w Niego aż do końca. Nie musisz rozpaczać, nie musisz niedowierzać, nie musisz być nieposłuszny. Możesz zaufać Jezusowi całkowicie. Amen.
Amen.